Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Bóle głowy, stawów, pleców czy bóle związane z migreną, endometriozą czy zespołem jelita drażliwego. Każdy z nas miał do czynienia z którymś z tych bólów i oby jak najrzadziej. Ale jeśli już się trafi, to co robić? I o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A naszym gościem jest dr Anna Łotowska-Ćwiklewska, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii leczenia bólu, lekarz hospicjum domowego. Witam panią.
Dzień dobry.
Czy na każdy ból należy reagować? Czy tylko na ten przewlekły?
Zdecydowanie na każdy, ale rodzaj tej reakcji powinien się różnić, w zależności od tego, z jakim bólem mamy do czynienia. Ból ostry jest nam przez biologię dany po to, żebyśmy oszczędzali uszkodzoną tkankę, tak? Jest naszym takim mechanizmem ochronnym, co nie zmienia faktu, że jego również trzeba leczyć, tak? Po to, żeby najzwyczajniej w świecie nie cierpieć. Jeśli chodzi o ból przewlekły, on jest pozbawiony tego fizjologicznego, ochronnego mechanizmu, który ma ból ostry. I ból przewlekły jest sytuacją patologiczną samą w sobie. Jest chorobą oddzielną, którą już zdecydowanie bezwzględnie leczyć należy.
Boli mnie od tygodnia. To już jest ból przewlekły? Czy muszę odczekać jednak kilka miesięcy? Jak to
nie, od tygodnia to nie. Od tygodnia to ból przewlekły jeszcze nie jest.
Ojejku, już bym powiedziała, że przewlekły.
Tak, pacjentom często się tak wydaje. Aczkolwiek, no niestety, raczej my idziemy w drugą skrajność, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo i leczenie bólu. Od tygodnia to ból przewlekły nie jest. Za ból przewlekły uznajemy ból, który trwa 3 miesiące, albo jego czas wykracza poza okres normalnego gojenia się tkanek. Czyli jeśli mamy do czynienia na przykład z bólem po urazie, to jeśli, nie wiem, na przykład uraz stawu skokowego goi się do 6 tygodni, a nas boli dłużej niż 6 tygodni, no to możemy wtedy uznać, że jest to ból przewlekły.
A czy będziemy mieć też do czynienia z bólem przewlekłym, jeśli boli przez miesiąc, później jakieś 2 tygodnie przerwy i znowu powraca? I tak w przeciągu roku na przykład ból systematycznie powraca co tydzień, 2 tygodnie, co miesiąc i jest.
Tak, zdecydowanie tak. Jeśli to jest ten sam rodzaj bólu, te same miejsca, tak, to zdecydowanie jest ból przewlekły. Nawet niekoniecznie te same miejsca, bo czasami mamy sytuację, kiedy pacjentów coś przewlekle w podobny sposób boli w różnych miejscach.
Właśnie ból wędrujący.
Tak. I wtedy też uznamy to za ból przewlekły, jak najbardziej.
Dlaczego trzeba leczyć przewlekły ból? Bo wiele osób tłumaczy sobie, że boli, bo musi boleć, ale po pewnym czasie i tak samo przecież przejdzie.
Ja zdecydowanie uważam, że nie musi boleć i nie powinno boleć. Ból przewlekły należy leczyć dlatego, że to jest coś, co uszkadza nasz układ nerwowy. Badania naukowe pokazują, że na przykład nieleczony ból przewlekły powoduje nieodwracalne zmiany w naszej korze mózgowej. Tak? Nieleczenie bólu przewlekłego, a szczególnie nieleczenie bólu przewlekłego w okresie dziecięcym, powoduje nadwrażliwość późniejszą naszego układu nerwowego na inne bodźce. Tak? Czyli potem może się okazać, że bodźce, które nie powinny wywołać bólu przez nasz układ nerwowy, są zaklasyfikowane jako takie, które jednak są uszkadzające i bolesne. Do tego ból przewlekły jest poważnym takim czynnikiem utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Ma duże koszty społeczne, duże koszty osobiste. Tak?
Tracimy przyjaciół, rodzinę, nikt nie chce z nami rozmawiać, bo jesteśmy drażliwi, płaczliwi.
Dokładnie tak. A do tego, jak już przy tym temacie jesteśmy, pacjenci z bólem przewlekłym, bardzo często dotyczy ich problem depresji czy zaburzeń lękowych. Właśnie takich wtórnych.
A depresja może mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje.
Dokładnie tak.
Są opinie, że lepiej znosić ból niż łykać leki, które mogą zaszkodzić żołądkowi, wątrobie, jelitom czy innym narządom. Jak to jest z tymi lekami?
A ciekawe, czy ktokolwiek rozsądny powiedziałby coś takiego na przykład pacjentowi z nadciśnieniem? Że lepiej znosić te ciśnienie 220 na 120.
Serce nawali,
ale przynajmniej żołądek będzie zdrowy, tak? To ciekawe, czy tak byśmy do tego podeszli. Niestety, ale społecznie mamy gdzieś wdrukowane, że leczenie bólu to nie jest coś ważnego. Także leczenie bólu to często jest fanaberia, tak uznawana przez pacjentów albo przez rodziny pacjentów, co jest dodatkowo bardzo przykre. Absolutnie ból należy leczyć, niemniej sama farmakoterapia nie jest jedyną i nie jest metodą, która powinna być stosowana jakby samodzielnie. Tak? Leczenie bólu przewlekłego jest leczeniem multidyscyplinarnym.
Skoro nie farmakoterapia, to co jeszcze?
Nie tylko farmakoterapia.
Nie tylko, czyli co jeszcze? Co to znaczy, że wielu specjalistów musi zająć się osobą z bólem przewlekłym?
Znaczy, na przykład jakich specjalistów? U nas w poradni wygląda to w taki sposób, że pracujemy w zespole multidyscyplinarnym. Jestem ja, jest pani doktor psychiatra, są psychoterapeuci, są fizjoterapeuci, jest psychodietetyk, jest dietetyk, jest pielęgniarka specjalistka. Jest oddzielny zespół zajmujący się dziećmi tylko i wyłącznie. Tak? I my w takim właśnie zespole specjalistów wspólnie tych pacjentów diagnozujemy, planujemy leczenie, oceniamy jego efekty. W większości przypadków bólu przewlekłego bardzo dobre efekty pacjenci uzyskują zarówno z fizjoterapii, jak i z psychoterapii, które szczególnie w połączeniu poprawiają znacznie pacjentom jakość życia, poprawiają funkcjonowanie, poprawiają sprawność, tak? Sprawiają, że ci pacjenci lepiej się odnajdują, mogą wrócić do swoich aktywności. Bo bardzo często, jak pytam na przykład pacjentów w gabinecie, a praktycznie zawsze pytam, jakie są ich oczekiwania co do efektu leczenia, to ja szczerze mówiąc bardzo rzadko słyszę, że oczekiwaniem pacjenta jest to, żeby zupełnie nic nie bolało. Najczęściej te oczekiwania są dużo bardziej precyzyjne i dotyczą tego, żeby na przykład można było wrócić do swojego hobby, żeby można było z wnukami pójść na rower, żeby można było pracować w swoim wyuczonym zawodzie,
niech
co
boli,
na przykład
tylko
jest
już nie tak.
Nawet niekoniecznie, że nie boli, tylko bardziej jakby na pierwszym planie jest to oczekiwanie takiej jakości życia, tak, a niekoniecznie samego uśmierzenia do zera bólu. Dlatego tak ważne są te rzeczy, które tych pacjentów aktywizują i poprawiają ich ogólne funkcjonowanie.
Niektórzy chorzy słyszą od lekarzy, że ból to mały problem w porównaniu z chorobą. Trzeba przede wszystkim zlikwidować chorobę, czyli źródło bólu, a to może trwać miesiącami. Zgadza się pani z tym?
Ja mam uczulenie w ogóle na takie rzeczy, a szczególnie wypowiadane przez moich kolegów i koleżanki. To jest absolutnie szkodliwe podejście i coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Jesteśmy w XXI wieku. Medycyna jest nowoczesna aktualnie i nie potrzebujemy cierpiącego pacjenta do stawiania diagnozy czy do leczenia. To, że ból wynika czasami z odwracalnej przyczyny, nie oznacza, że nie powinien być leczony. Bo może się okazać, że jak odwrócimy przyczynę, a nie leczyliśmy bólu przez te kilka miesięcy, to ból zostanie nam ból,
gdzie indziej spustoszenie.
Zostanie nam ból w tym samym miejscu, bo mamy taki w organizmie mechanizm, który nazywa się chronifikacja bólu. Czyli nasze szlaki nerwowe uczą się tego bólu i mimo, że przyczyna będzie mieć, zniknie ta przyczyna, tak, to ból tam pozostanie. Między innymi dlatego ten ból trzeba leczyć. Sam ból neuropatyczny, czyli ten wynikający z uszkodzenia nerwów, właśnie w taki sposób powstaje.
Co robić z bólem, jeśli z kolei przyczyna jest nieznana?
My w poradni zazwyczaj staramy się tą przyczynę poznać. Nie zawsze jest to możliwe. Czasami musimy pacjentowi powiedzieć, że ten ból jest idiopatyczny, tak? Czyli po prostu przyczyny nie znamy. Niemniej to nie sprawia, że my tego bólu nie możemy leczyć, tak? Bo różne rodzaje bólu mają różne cechy i na podstawie cech tego bólu jesteśmy w stanie dopasować konkretne sposoby leczenia.
Czy od razu jesteście w stanie ulżyć pacjentowi, czy dopiero po jakimś czasie, po kilku tygodniach?
Różnie. Różne leki przeciwbólowe działają w różny sposób. Mamy leki, które zadziałają od pierwszej tabletki, czy od pierwszej kropli roztworu, czy w czymkolwiek ten lek podajemy, ale mamy leki, na których działanie musimy czasem chwilę poczekać. Niemniej ja jestem zwolenniczką tego, żeby raz, że pacjentowi dokładnie wytłumaczyć, czego się może spodziewać po leczeniu, tak? Czyli kiedy on będzie miał efekt, jakie może mieć działanie niepożądane na początku, co go powinno zaniepokoić, żeby pacjent miał mniejszy poziom lęku w całym tym leczeniu. Dodatkowo, jeśli ból jest bardzo silny już na samym początku, kiedy pacjent do nas trafia, a wiemy, że zadziałają na niego leki, na których działanie musimy poczekać kilka tygodni, czasami to jest nie 6-8 tygodni, to dajemy pacjentowi na początek na tak zwany rozpęd leki. Tak? Tak, żeby po prostu uśmierzyć jego ból, nie działając zupełnie przyczynowo na ten ból. Tak? Uśmierzyć ból, żeby on normalnie funkcjonował, a nie cierpiał. Po prostu, tak? Później te leki najczęściej odstawiamy, kiedy te leki docelowe, które daliśmy, zaczną działać.
Z jakim bólem najczęściej do pani trafiają pacjenci? Tradycyjnie stawy, kręgosłup?
To w zasadzie różnie, bo ja myślę, że mogłabym rozróżnić kilka takich grup. Na pewno pacjenci z bólami pleców. To jest bardzo częsty problem i bardzo powszechny. Ale mamy też bardzo dużo pacjentów z różnymi rodzajami bólów głowy. Nie tylko migrenowymi czy napięciowymi, ale również z tymi rzadszymi rodzajami bólów głowy. Mamy sporo pacjentów z bólem neuropatycznym różnego pochodzenia. Czy to bólem związanym z neuropatią cukrzycową, czyli z takim uszkodzeniem nerwów w przebiegu cukrzycy, czy na przykład z bólem po przebytym półpaścu. Ale mamy też...
Podobno ten ból najtrudniej jest taki do leczenia. Podobno.
Znaczy powiem tak, ból neuropatyczny ogólnie jest dość trudny do leczenia. Tak, tu się zdecydowanie zgodzę. I tutaj trzeba troszkę więcej cierpliwości pacjenta najczęściej do leczenia tego bólu. Też z tego względu, że leki na niego działające no, mają efekt po dopiero kilku tygodniach. Ale mamy też pacjentów z różnymi rzadszymi chorobami, takimi jak na przykład zespół Ehlers-Danlos czy fibromialgia, tak? To gdzieś tam mam wrażenie w pewnym momencie okazało
to
się...
To tak jakby ze 20 lat nawet można z takim bólem być przy fibromialgii.
Może nawet dłużej. Nasze rekordziska to 52 lata.
Z bólem.
Mhm.
Ale pomogliście.
Tak, pomogliśmy.
Jakie są przypadki, że nie można pomóc pacjentowi?
Powiem szczerze, że nie zdarzyło mi się jeszcze, że pomóc nie można było. Pewnie się kiedyś zdarzy, ale mi się na szczęście jeszcze nie zdarzyło. To, co się potrafi czasem zdarzyć tak w praktyce, aczkolwiek mówię, no mi na szczęście nie, to w tej opiece hospicyjnej. Czasami się zdarza, że w terminalnym etapie życia faktycznie mimo eskalowania terapii, mimo zwiększenia dawek leków, to gdzieś jest trudność z załagodzeniem tego bólu. Co nie zmienia faktu, że w takich przypadkach również mamy metody na to, żeby pacjentowi ulżyć, także jakby da się coś zrobić. Tak? Ja wychodzę z założenia, że nie ma w medycynie bólu sytuacji bez wyjścia, że zawsze można próbować różnych technik. Jeśli my na przykład w poradni nie dajemy rady naszymi metodami, mamy współpracujących na przykład neurochirurgów w Warszawie, którzy naszych pacjentów prowadzą i na przykład wszczepiają im stymulatory kory mózgowej, rdzenia kręgowego, tak? Zakładają pompy morfinowe czy baklofenowe, tak? Więc mamy jakby tutaj we wszystkie strony staramy się pacjentom pomóc, szczególnie, że pacjentów mamy z całej Polski, a część też z Europy.
Czy leczycie ból w momencie, kiedy... I czy zdarzają się takie sytuacje, że nie można pacjentowi podawać leków, bo na przykład szkodzi na wątrobę?
Nie ma takiego pacjenta, któremu nie można podawać żadnych leków przeciwbólowych. Leków przeciwbólowych mamy ogromny wybór. Naprawdę całą masę mamy ich do wyboru z różnych grup, różnie działających. I nie zdarzyło mi się, żebym miała pacjenta, który... Znaczy, bo na pewno zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą i mówią, że on nie może brać leków przeciwbólowych, bo coś tam, bo ma chorą wątrobę, bo bierze leki przeciwkrzepliwe, bo cokolwiek.
Zapalenie żołądka.
Tak, dokładnie. Są sposoby na to, żeby to obejść. Są leki z różnych grup omijające żołądek w formie systemów transdermalnych, tak, czyli takich popularnych plastrów, czy w różnych innych formach. Więc jest to do zrobienia, także to kwestia kreatywności pewnej.
A na ile skuteczne są alternatywne metody jak akupunktura czy akupresura? Co pani sądzi o tych metodach?
Znaczy akupunktura to ja nie uważam jej za alternatywną metodę. Z tego względu, że akupunktura...
A stosujecie?
U nas w poradni akurat nie mamy osoby zajmującej się akupunkturą, mamy suche igłowanie, ale jeśli chodzi o samą akupunkturę, to jest to metoda, która przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu jest normalnie uznawana za metodę wspomagającą w leczeniu bólu. Oczywiście w tej akupunkturze nie wierzymy w czakry i meridiany i w przepływ energii, tylko znamy pewne biologiczne podstawy działania akupunktury, tak? Czyli gdzieś tam wywołanie miejscowego stanu zapalnego, neuromodulacja, tak, różne inne aspekty, które wpływają na to, że to najzwyczajniej w świecie działa w różnych przypadkach.
Najpopularniejszym sposobem na ból jest jednak tabletka.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A które leki są najskuteczniejsze na ból?
Dobrze dobrane. Adekwatnie zastosowane. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem i jedną grupą leków. Różne rodzaje bólu będą wymagały różnych leków. Różne natężenie bólu będzie wymagało różnej siły leków. Różnych dawek leków, więc...
Nie tylko różne rodzaje bólu. Każdy człowiek jest inny. Dlaczego na niektórych działają leki z ibuprofenem, a na innych z paracetamolem?
To w ogóle jest kwestia tego, że najprawdopodobniej mają inny rodzaj bólu. Bo te dwa leki są lekami działające różnie. Mhm. Tak, to są leki działające różnie. Niemniej jak najbardziej mamy pacjentów, którzy na przykład jakiegoś leku nie będą tolerować. Tak, po prostu. Są tacy pacjenci. Mimo, że 100 pacjentów ten lek przyjmie, będzie zadowolonych, to pojawi się ten jeden pacjent, który tego leku nie będzie tolerował. Choćbyśmy wprowadzali go powoli, stopniowo, miareczkowali, to po prostu się nie uda. Więc to zależy. To jest jedyna rozsądna odpowiedź na to pytanie.
A czy leki przeciwbólowe po pewnym czasie przestają działać lub trzeba ich brać coraz więcej?
To zależy znowu, ale na przykład leki opioidowe leki przeciwbólowe, faktycznie w ich przypadku z różnym natężeniem dla różnych leków może rozwijać się tolerancja. Tak? Czyli sytuacja taka, w której nie mamy pogorszenia stanu pacjenta, które by odpowiadało za zwiększenie natężenia bólu, ale jednak zapotrzebowanie pacjenta na ten lek rośnie. Mamy swoje sposoby na to, żeby tą tolerancję opóźnić.
Zmiana leku czy zmiana dawkowania?
Zmiana dawkowania, zmiana formy podania. Na przykład dużo mniej ryzykowne pod tym względem, również pod względem uzależnienia, są leki o przedłużonym uwalnianiu albo właśnie w systemach transdermalnych, czyli w tych popularnych plastrach. Także są sposoby na to, żeby temu zapobiegać. Ale tak, leki opioidowe zdecydowanie tutaj są przykładem grupy leków, w których czasami może się okazać, że musimy dawkę zwiększać.
A czy dochodzi do uzależnienia od leków przeciwbólowych?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście i takich pacjentów również mamy, ponieważ do poradni leczenia bólu przychodzą również pacjenci z uzależnieniem, chociażby od opioidów. Więc tak, no, są to trudne przypadki. Są to trudne przypadki. Bardzo tutaj absolutnie kluczowa jest motywacja pacjenta do tego, żeby faktycznie się za siebie wziąć i żeby to leczenie poprowadzić. Czasami przychodzą pacjenci naprawdę stosujący tak ogromne dawki leków, że ja się czasami zastanawiam, jak to możliwe, że ten człowiek w ogóle jeszcze na nogach się trzyma.
I po to potrzebny między innymi chyba psycholog.
Również, aczkolwiek nasi psychoterapeuci przede wszystkim pracują z pacjentami z bólem.
A jakie są negatywne konsekwencje przyjmowania leków poza uzależnieniem?
Przede wszystkim, jeśli przyjmujemy leki przeciwbólowe na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, bez takiego prowadzenia przez lekarza, no to w zależności od grupy leków różne rzeczy możemy sobie kolokwialnie rzecz ujmując wyhodować. Tak? Nadużywając paracetamol możemy uszkodzić wątrobę. Tak? Nadużywając leki z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych możemy uszkodzić na przykład żołądek czy dwunastnicę, tak? Wywołując krwawienie. Więc tutaj mamy trochę tych działań niepożądanych leków. Niemniej, ja zawsze podkreślam, że jeśli to leczenie jest stosowane pod kontrolą lekarza, który na leczeniu bólu się zna i który zna się na interakcjach leków, to szansa na to, że coś się złego zadzieje, jest po prostu znacznie mniejsza.
Wiele kobiet na bóle menstruacyjne bierze leki przeciwbólowe. A czy w ogóle muszą być te bóle?
Powiem tak, czy muszą? Nie, nie muszą. No bo mamy przykłady kobiet, które menstruacje przechodzą absolutnie bezboleśnie. Niemniej, jeśli się ten ból w trakcie menstruacji pojawia, no to przede wszystkim warto byłoby poszukać przyczyny. Szczególnie jeśli to jest ból, który utrudnia nam codzienne funkcjonowanie w trakcie miesiączki. Warto byłoby poszukać, czy przypadkiem nie ma ognisk endometriozy, czy może nie ma jakiejś torbieli na przykład na jajniku, tak? Warto się wybrać do fizjoterapeuty, zobaczyć jak wygląda kwestia pracy mięśni na miednicy chociażby, które są bardzo istotne w tych dolegliwościach, ale nie tylko mięśnie na miednicy, również mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, to wszystko jest ze sobą powiązane, także warto poszukać, ale jeśli...
Jeśli nie znajdziemy tej przyczyny właśnie bolesnych menstruacji...
Znaczy niezależnie od tego, czy nie znajdziemy, to leczyć warto ból.
I wtedy na własną rękę można przyjmować te leki, paracetamole, ibuprofeny i tak dalej?
Powiem tak, jeśli...
Jeśli to raz na miesiąc
się
zdarza...
Jeśli to jest jeden, dwa dni w miesiącu, jeśli nie mamy chorób towarzyszących, które mogłyby tutaj jakieś niebezpieczeństwo wywoływać. Jeśli dobrze te leki tolerujemy i jeśli mamy z nich dobry efekt, to tak, to jak najbardziej można.
A czy można bez konsekwencji według własnego uznania brać popularny lek z ketoprofenem, który jeszcze niedawno był dostępny na receptę, teraz w każdej aptece można kupić?
Znaczy, nie istnieje coś takiego jak branie jakiegokolwiek leku bez konsekwencji. Każdy lek może mieć swoje działanie niepożądane i każdy lek na nasz organizm wpływa. Ja zawsze pacjentom tłumaczę, że jeśli przyjmujemy jakiś lek doraźnie, czyli to jest powiedzmy, nie wiem, do tych 4-5 tabletek miesięcznie, jeśli on dobrze działa, jeśli nie mamy efektów jakby jakichś negatywnych po nim, jeśli to nie jest regularne, tak? Czyli to nie jest sytuacja, kiedy na przykład co miesiąc my musimy wziąć 5 tabletek ketoprofenu czy czegokolwiek innego, tak naprawdę nieistotne czego, to jeśli to jest coś takiego przygodnego, to w porządku, nie ma problemu. Tak? To, to, to po to są te leki bez recepty, można je zastosować. Ale jeśli sytuacja się przeciąga, jeśli mamy słabe efekty z tego leczenia, jeśli mamy działania niepożądane, jeśli nie radzimy sobie z tym, albo nasz na przykład lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sobie z tym nie radzi, no to to jest zdecydowanie wskazanie do poszukania konsultacji.
Czy każdy z nas, no każdy z nas inaczej odczuwa ból? Czy to ma jakieś znaczenie przy dawkowaniu leków? Czy to oznacza, że niektórzy będą przyjmować ich więcej? Czy...
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ból jest doświadczeniem absolutnie subiektywnym. Nie istnieją obiektywne metody zmierzenia bólu. W obiektywny sposób możemy sobie zmierzyć procesy, które w naszym organizmie zachodzą, do tego bólu doprowadzające, czyli nocycepcję, ale samego bólu nie jesteśmy w stanie obiektywnie zmierzyć, ponieważ składa się na niego nie tylko nocycepcja, ale również różne czynniki psychiczne na przykład. Więc tak, jak najbardziej. Są pacjenci, którzy ze względu na to, że ból odczuwają silniej, będą potrzebowali dawek albo większych, albo silniejszych leków przeciwbólowych.
A wprawdzie już o tym pani wspomniała, ale tak jakby dla przypomnienia, dla podsumowania, kiedy sami możemy dawkować sobie leki przeciwbólowe, a kiedy należy już skorzystać z pomocy lekarza?
Sami możemy zrobić to wtedy, kiedy sytuacja jest rzadka, nieprzewlekająca się. Jest to stosowanie leku doraźnie. Nie mamy, nie przyjmujemy innych leków na stałe, które mogłyby mieć jakieś interakcje z lekiem, który chcemy przyjąć. Nie mamy chorób przewlekłych, które mogłyby wpływać na to, co się z nami zadzieje po przyjęciu tego leku. To wtedy tak. Tak, to jeśli to jest do tych powiedzmy 5 tabletek miesięcznie, szczególnie różnych leków, to wtedy jak najbardziej. Ale jeśli coś nas niepokoi, to jest pierwsza podstawowa rzecz, jeśli coś nas niepokoi, jeśli mamy takie choroby, które by mogły tutaj jakoś negatywnie wpływać, jeśli mamy jakieś inne leki, które przyjmujemy, które mogłyby wchodzić w interakcję, jeśli ból zaczyna być przewlekły, a nasze leczenie nieskuteczne, lub sytuacja się cyklicznie powtarza z danym bólem, to wtedy zdecydowanie powinniśmy poszukać pomocy.
Zwłaszcza pamiętajmy, jeżeli bierzemy różnego rodzaju leki na różne choroby, to warto leki przeciwbólowe konsultować to z lekarzem.
Ja powiem więcej, nawet jeśli bierzemy suplementy diety, tak, zioła, witaminy, też warto to konsultować.
Ból, bez względu na to, jaka jest jego przyczyna, może znacznie utrudnić życie nam i naszym najbliższym. Z bólem można i trzeba walczyć. Przekonywała o tym dr Anna Łotowska-Ćwiklewska, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii leczenia bólu, lekarz hospicjum domowego. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.